Intrygi kleru wobec wolności. Wczesne kościoły uwolnione. Kontynuacja artykułu z 1 maja 1895 roku. Nie tylko indywidualne osoby z wczesnego kościoła były wolne, ale każde zgromadzenie wolne było od kontroli każdego innego zgromadzenia. Nawet apostołowie, choć z boskiego postanowienia byli upoważnieni, by kierować wszystkimi sprawami, nie działali arbitralnie, lecz zawsze szanowali prawa i swobody każdego zgromadzenia i każdego pojedynczego chrześcijanina. Strofowali, udzielali napomnień i karcili, ale odbywało się to z wytrwałością i cierpliwością, wskazując na błędy w nauce i praktyce, dokładnie tak, jak mieli prawo robić najpokorniejsi z braterstwa. Cały porządek wczesnego kościoła oparty był na, po pierwsze, zaufaniu do Pana i do każdego innego z tych, którzy mieli Jego ducha, po drugie, miłości do Pana i do wszystkich posiadających Jego ducha, po trzecie, posłuszeństwie Pańskiej woli, w jakikolwiek sposób wyrażonej. Uznawano Pismo Święte za treść Pańskiego objawienia, ale nie zapominano, że Bóg oświadczył, iż zapewni nauczycieli, pomocników, i tak dalej, w Kościele w celu budowania go w duchu i prawdzie. Wypatrywano więc, kogo mógł Bóg posłać jako takich pomocników. Członkowie byli jednak ostrzegani, żeby nie przyjmować każdego ducha czy nauki, ale starać się sprawdzać poprzez Słowo Boże, czy owe nauki lub nauczyciele są od Boga, czy są to może fałszywi nauczyciele, którzy sami się przedstawiają jako słudzy światłości. Zgodnie z tym nawet apostoł Paweł potwierdzał swoje nauczanie, częstokroć powołując się na pisma Starego Testamentu. Wiedząc o nadzwyczajnych zdolnościach apostołów oraz zauważając, w jak wielkim stopniu Pan pokładał w nich ufność oraz ich używał, wczesny Kościół chętnie uznawał osąd apostołów co do tego, kto spośród braci, z natury i duchowo, najlepiej się nadawał, by być starszym lub też odgrywać pośród nich kierowniczą rolę i sprawować nadzór nad pracą. Apostoł pokazuje, że on osądzał stan takich osób w taki sam sposób, jak i my oceniamy to teraz, a nie dzięki jakiejś nadludzkiej intuicji. Zobacz Tytusa rozdział 1 wersety od 6 do 11. Jest wszakże ewidentne, że apostoł nie ustanowił starszych w żadnym kościele wbrew woli zgromadzenia. To na mocy woli Kościoła apostoł ich obierał, oni zaś mieli więcej zaufania do jego doświadczenia, bezinteresownego sądu, i tym podobne, niż do swego własnego. To miłość i zaufanie były podstawą posłuszeństwa, a nie arbitralny autorytet. Fakty te muszą wywierać wrażenie na tych wszystkich, którzy czytają Nowy Testament otwartymi oczyma. Najdobitniejsza wypowiedź jest jedynie doradą, jak czytamy, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Następnie podana jest przyczyna tej dorady, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę, Żydów rozdział 13 werset 17, nowy przekład. Nawet jak apostoł powoływał albo posyłał młodszych braci do duchowej służby, nie czynił tego arbitralnie, z urzędu, lecz wyrażał życzenie, za którym mogli oni podążyć w oparciu o swoje zaufanie do niego jako do wiernego i doświadczonego sługi prawdy. Zobacz 2 Koryntów rozdział 8 werset 17, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 3. Nie zawsze jednak postępowano zgodnie z owym wezwaniem czy prośbą, ze strony apostoła nie było przy tym żadnej obrony, jeśli bracia odczuwali czasem inaczej i działali odmiennie od jego sugestii czy próśb, Zobacz 1 Koryntów rozdział 16 werset 12. Przeciwnie, niektórzy spośród starszych zaczynali szukać własnej chwały i mówili źle o apostołach, a mimo to nie byli wyklinani. Kościół otrzymywał jedynie przestrogę, w jaki sposób mają tę sprawę osądzić i inny bardziej odpowiedni brat był proponowany, lecz nie wyznaczany. 3 Jana rozdział 1 wersety od 9 do 12, ze wskazaniem, iż każdemu zgromadzeniu przyznaje się pełną wolność. Czasem jednak udzielana była przestroga, że rozsądzający duchowo otrzymają pańską radę poprzez jego narzędzia mówcze, apostołów. 1 Jana rozdział 4 werset 6, 1 Koryntów rozdział 14 wersety 37 i 38. Zatem przy przedstawianiu braci zborom, władza i autorytet są pomijane, gdyż wolność wszystkich jest uznawana nawet przez apostołów, którzy piszą nie nakazując, lecz prosząc, nie odgórnie, lecz podając przyczyny, dla których dane zalecenia powinny być respektowane. Zobacz Filipensów rozdział 2 wersety 29 i 30, Filemona rozdział 1 wersety 12 i 17, Kolosensów rozdział 4 werset 10, 3 Jana rozdział 2 wersety 29 i 30. W tym wszystkim apostołowie nie czynili nic ponad to, co mieli przywilej uczynić wszyscy bracia i siostry. Dzieje apostolskie rozdział 18 werset 27. Wszyscy, którzy otrzymywali listy, byli zobowiązani podchodzić do nich w duchu miłości i zaufania. Stąd też prawdopodobnie list polecający od świętego Pawła sformułowany w tych samych słowach przez kogoś innego wywarłby większy wpływ niż takowy od innych osób, po prostu dlatego, że zbory bezgranicznie ufały jego osądom i trosce o ich sprawy. Gdy terytorium było mniejsze, a środki podróży mniej dostępne, listy, którymi posługiwano się w pierwotnym kościele, były bardziej specjalnej, a nie ogólnej natury i raczej je posyłano do zborów, a nie przekazywano przez braci odwiedzających. Były pisane, nie drukowane, i tylko do jednorazowego wglądu, a nie jak to jest teraz, gdy listy polecające mają ważność przez rok. Zasady finansowe we wczesnym kościele, jakkolwiek nieuregulowane prawem, były proste i pozostawiały pełną indywidualną swobodę, tak jak u nas. Opłaty za wynajem, podatki kościelne, i tak dalej, nie były znane jako środki wykorzystywane dla sprawy pańskiej. Starsi w każdym małym zgromadzeniu nie usługiwali dla sprośnego zysku, lecz ochoczym umysłem. 1 Piotra rozdział 5 wersety 2 i 3. Na ile to umiemy osądzić, służyli w cotygodniowych zebraniach, nie myśląc o wynagrodzeniu, prawdopodobnie kontynuując normalne zajęcia, z których się utrzymywali. Podróżujący starsi, tacy jak Paweł, Barnabasz, Sylas, Piotr, Tymoteusz, i tak dalej, którzy poświęcali służbie cały swój czas, czasem pracowali własnymi rękami, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale czasem wspierani byli po części z dobrowolnych datków od tych, którym uprzednio usługiwali prawdą. Zobacz Filipensów rozdział 4 wersety od 10 do 18. Jednak wydaje się, że wszyscy oni usilnie się starali, by unikać proszenia i brania od tych, których chcieli pozyskać dla Chrystusa. Zobacz 3 Jana rozdział 1 wersety 7 i 8, 1 Koryntów rozdział 9 wersety od 12 do 15, 2 Koryntów rozdział 11 wersety 8 i 9. Apostołowie pragnęli wszakże, by ci, którzy udzielają, rozumieli, że prawda wywarła na nich taki wpływ, iżby mieli przyjemność zdawania na rzecz jej rozpowszechniania, dlatego apostoł Paweł przyjmował datki na potrzeby swojej i swoich współpracowników oraz to, co pod jego nadzór gotowe były ofiarować zbory, którym usługiwał. I choć czasem wskazywał na powinności i przywileje ludu pańskiego, to, o ile wiemy, nigdy nie prosił wprost o pieniądze, z wyjątkiem biednych ze zboru w Jerozolimie, prawdopodobnie w czasie suszy lub głodu. Ogólnie rzecz biorąc, drodzy braterstwo, możemy sobie pogratulować, że jako przedstawiciele Pana w tych dniach, wobec każdej z tych kwestii my wszyscy stoimy, na ile to umiemy ocenić, na takim samym stanowisku jak wczesny Kościół. Zasady, jakimi się rządzimy, są identyczne z tymi, jakie panowały w pierwotnym Kościele, a metody modyfikowane są tylko ze względu na zmieniające się warunki i udogodnienia. Każda jednostka i każde małe zgromadzenie jest wolne, całkowicie wolne, z tym wyjątkiem, że dobrowolnie kieruje się miłością, zaufaniem i posłuszeństwem wobec naszego Pana oraz miłością do siebie nawzajem. My również patrzymy na Pana, aby umieszczać każdego członka w ciele tak, jak się jemu podoba. 1 Koryntów rozdział 12 wersety od 26 do 31, staramy się to czynić poprzez rozpoznawanie cech wskazanych przez apostoła. My również uznajemy charakter i poświęcenie jako zasadnicze kwalifikacje dla wierzącego, tego, kto wierzy w Chrystusową ofiarę odkupienia, zanim może on być zdolny do nauczania prawdy. My również polecamy poprzez listy, których jednak nikt nie ma obowiązku uznawać. My również mamy ogólny fundusz wykorzystywany do ogłoszenia Ewangelii znacznie taniej, niż gdybyśmy to robili indywidualnie, zaś dzięki prowizji ci, którzy posługują się broszurkami, mogą mieć je za darmo, bez względu na to, czy są w stanie za nie zapłacić, czy nie. Z prowizji biedni są wspierani regularnymi odwiedzinami i kazaniami Zion's Watch Tower, z tego również na cały świat wysyłany jest Millennial Dawn, pierwotna nazwa serii wykładów Pisma Świętego, przepis tłumacza, jako głosiciel teraźniejszej prawdy, bezpłatnie dla biednych oraz po niskiej cenie i w różnych językach dla tych, którzy go dalej upowszechniają, mając w ten sposób udział w głoszeniu Ewangelii zgodnie ze sprawdzonymi obecnie udogodnieniami. I my również, chociaż jest nam przyjemnie widzieć dowody miłości dla prawdy, obejmujące również nasz portfel i konto bankowe, czujemy, że ani nie mamy władzy, ani pragnienia, by żebrać w imieniu naszego Mistrza. Stójmy mocno w wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił i pozwólmy, by miłość i tylko miłość stanowiła siłę ograniczającą w naszych sercach i życiu, zaś we wszystkich sprawach małej wagi zechciejmy powiedzieć tak, jak powiedział święty Paweł w kwestii noszenia długich albo krótkich włosów, a jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju, jako prawa, nie mamy ani też zbory Boże. 1 Koryntów rozdział 11 werset 16. Opublikowane w czasopiśmie Straż nr 3, z 2015 roku.